koty i inne kłopoty.
Dokarmianie ptaków to temat no, dosyć trudny. Czynność ta stała się niejako tradycją w naszym pięknym kraju. Ja sama pamiętam, jak przyjeżdżałam na ferie do mojej babci, to zawsze rano kroiłyśmy stare pieczywo, szłyśmy do parku, nakarmić oczywiście gołębie. No i jako kilkuletnia dziewczynka uwielbiałam tę czynność i widzę sama, jaką radość daje ona zarówno rodzicom, jak i dziadkom i też oczywiście dzieciom oraz wnukom. Tym niemniej, niestety jest to tradycja szkodliwa, szczególnie jeżeli dokarmiamy produktami, które tak naprawdę tym zwierzętom szkodzą. Wiele mówi się na przykład, już coraz bardziej, coraz częściej widujemy takie tablice na przykład informacyjne o deformacji stawu zwanej zespołem anielskiego skrzydła, która to powoduje, że ptaki wodne, na przykład nasze pospolite kaczki, krzyżówki, ale nie tylko, bo też przepiękne łabędzie oraz inne ptactwo, traci możliwość latania i staje się łatwym kąskiem dla drapieżników. Deformacja ta jest powodowana karmieniem właśnie krojonym pieczywem, szczególnie białym, które jest bogate w węglowodany i białka, a ubogie w potrzebne ptakom pierwiastki i witaminy. No a jak sami zauważyliście, ptaki jedzą tego naprawdę wiele. Ich żołądek nie jest bez dna, także jeżeli one się takim chlebem zapchają, no to potem cały dzień praktycznie już za wiele zjeść nie mogą, stąd te braki właśnie w witaminach, braki witaminowe, braki makro i mikroelementów. 61 865 4654, jeżeli macie pytanie dotyczące waszych zwierzaków, niekoniecznie gołębi czy też ptaków miejskich, zapraszam do telefonów. Audycja jest nadawana na żywo. 61 865 4654. Wracając do dokarmiania, oczywiście zwracanie uwagi osobom rzucającym ptakom chleb czy też inne szkodliwe resztki, no jest trudne, dlatego ta audycja jest trudna. Dlaczego? No z uwagi na to, że rodzice czy też dziadkowie widzą w tym, tak jak już wspomniałam, super rozrywkę dla swojego dziecka, no a zdrowie ptaka jest po prostu obojętne, albo fakt dokarmiania po prostu wynika z niewiedzy. Oczywiście nie dokarmienia w nieodpowiednim momencie i nieodpowiednim pokarmem. Mają też takie osoby bardzo często swoje zdanie i potrafią odpowiedzieć na przykład w ten sposób, że ptaki same podpływają, no więc są głodne, im smakuje. No ale one robią to instynktownie, prawda? To tak tego tłumaczyć nie możemy. Jeżeli mają mniejszą ilość pokarmu, szczególnie teraz jesienią i zimą, no to będą się łapały wszystkiego, tak? Instynktownie będą po prostu tego jedzenia u nas szukać. No dodatkowo takie ptaki też dokładnie wiedzą, w których miejscach najczęściej ludzie je rozsypują. Drugie takie zdanie, no to przecież ptaki jedzą, więc wiedzą, że to im zaszkodzi. No niekoniecznie, prawda? Dziecko też nie wie, że coś może mu zaszkodzić, gdybyśmy nasze dzieci karmili tylko McDonaldem, to one by w tym nic złego nie widziały i by chętnie brały do buzi, chętnie by jadły. Szczególnie takie małe dzieci. Kolejne takie zdanie, które możemy usłyszeć, no to ptaki są codziennie, nie widziałem, żeby jakieś czuły się po tym źle, co mu dałem. No tutaj oczywiście, jak możemy tłumaczyć to zdanie, no kaczki, krzyżówki są identyczne, łabędzie również. Co prawda łabędzie raczej mają swoje konkretne terytoria i raczej na przykład jedna para zajmuje jeden zbiornik wodny albo dwie pary i tutaj ciężej jest o pomyłkę. Natomiast w przypadku kaczek, krzyżówek lub też na przykład gołębi, no gołębie jeszcze, bo mogą mieć różne warianty kolorystyczne. Natomiast w przypadku kaczek, krzyżówek, no trudno jest, szczerze mówiąc, rozróżnić jednego ptaka od drugiego. Kolejna sprawa. Przecież ptaki żyją krótko, no to niech mają coś z życia. No oczywiście, my też możemy mieć coś z życia, możemy też ryzykować. Natomiast pamiętajmy, że to jest nasz wybór wolny, ponieważ my jesteśmy w stanie wybierać i sami decydować o sobie. Natomiast ptaki nie mają takiej świadomości jak my, nie myślą abstrakcyjnie i jeżeli mają coś w dostępie, co im się wydaje dobre, to będą to wybierały. Tutaj też podobno jest w myśleniu, one są do dzieci takich małych, przed reorganizacją kory mózgowej, czyli takich, które jeszcze takich świadomych wyborów nie podejmują. podejmują. No i ostatnie stwierdzenie, że kiedyś nikt nie marudził, ludzie dokarmiali ptaki, żyją do dzisiaj. No oczywiście, że żyją do dzisiaj. I też z dokarmiania nie wynika tylko choroba, czy też jakaś bieda, bo tu nie mówimy tylko i wyłącznie o dokarmianiu takim właśnie chlebem, bo tutaj też bardzo istotne jest, żeby powiedzieć, że niektórzy ludzie oczywiście w dobry sposób dokarmiają. To nie jest tak, że ludzie dokarmiają tylko chlebem, o tym też będę mówiła. Natomiast jeżeli dokarmiamy przez cały rok, dokarmiamy takie ptaki jak na przykład gołębie czy też kaczki, potem mamy pretensje, że jest ich za dużo, chcemy, żeby miasto zakładało siatki, no to my sami powodujemy problem, o czym też będę mówiła. Oczywiście jesienią i zimą ptaki dokarmiane są częściej ze względu na to, że no, ludzie mają przeświadczenie, że ptaki sobie nie poradzą. No i tutaj a propos też jednych z tych poprzednich zdań, no kiedyś nas nie było na świecie, ptaki już były i jakoś nikt ich nie dokarmiał i sobie świetnie radziły, prawda? Tutaj też oczywiście niektórzy mogą podnieść, że tak, no ale nie zajmowaliśmy ich siedlisk i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zgadzam się, natomiast według badań naukowych dokarmianie nie jest potrzebne i bez naszego dokarmiania ptaki świetnie by sobie poradziły. Także nie jest to moje zdanie takie wyciągnięte z kapelusza, a potwierdzone badaniami. Także warto sobie po nie sięgnąć. Między innymi dr Piliczewski takie badania przeprowadzał. Nasz polski naukowiec. W każdym razie w okolicach, słuchajcie, naszych stawów, w parkach czy też na trawnikach można zaobserwować czasami wręcz sterty jedzenia, jakieś, no ja to nazywam rogiem obfitości, jak sobie idę czasami naszym parkiem Wilsona, tam jest takie wielkie drzewo z taką ogromną dziurą na dole i ludzie mają jakąś tendencję do wrzucenia tam po prostu sterty chleba i ona się aż wysypuje z tego, nie wiem, czy ludzie mają przeświadczenie, że kaczka czy też gołąb sobie po prostu tam do tej dziury wejdzie i sobie wybierze, co jej potrzebne. Nie mam pojęcia. W każdym razie tradycja dokarmiania jest przekazywana z rodzinnie, z pokolenia na pokolenie, no a kultura o niemarnowaniu żywności i niechęci do kładzenia chleba w okolicy śmietnika też tutaj troszeczkę pokutuje. No, tak jak w przypadku żywności zdatnej do spożycia, można by było się doszukiwać zrozumienia, chociaż jest wiele innych miejsc, gdzie można by było na przykład taki dobry chleb oddać, prawda, takie dobre bułki. Można też z takich bułek, czy też chyba, chociaż w sumie tylko z bułek, zrobić chleb tarty, czy bułkę tartą właśnie, i sobie ją po prostu wykorzystać. A jeżeli tego nie potrzebujemy, no to faktycznie, jeżeli ten chleb jest spleśniały, to trzeba go po prostu wyrzucić do śmietnika, bo nikt tego chleba już niestety nie zużyje i on jest wręcz szkodliwy. Tak jak w przypadku jedzenia spleśniałego, tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia, a przecież w dużych parkach niejednokrotnie widzimy sterty pieczywa z wyraźnymi oznakami zepsucia. Mała dawka pleśni, słuchajcie, nie spowoduje u zwierzęcia, ani u człowieka też dużych problemów zdrowotnych, jednak może się pojawić na przykład biegunka, wymioty, bóle brzucha, które szybko ustaną. Natomiast częste spożywanie produktów takich nadpleśniałych może prowadzić do rozwoju poważnych chorób, na przykład mykotoksykozy, szczególnie groźnej, ponieważ prowadzi do tłuszczowego zwyrodnienia wątroby, czyli też krwawych wybroczyn, a co gorsza też w konsekwencji do raka wątroby. Czyli warto podkreślić, że zielone, białe czy też czarne nadaty pleśni, a często w formie, słuchajcie, takich okrągłych placków na produktach, nie są jedynymi miejscami zatrutymi przez związki chemiczne mykotoksyny wytwarzane przez grzyba. Pleśń bowiem wytwarza mikroskopijną, niewidoczną dla ludzkiego oka, bardzo, bardzo delikatną w swojej strukturze siateczkę, czyli grzybnię, w całym produkcie, na którym pojawiła się choćby jedna narośl. Czyli nie wystarczy zdjąć pleśń z powideł, spójku, albo odkroić spleśniały kawałek chleba i dać go kaczce w tym wypadku, a ten gdzieś tam powidła zjeść, ponieważ grzybnia niewidoczna dla nas pojawia się, a dopiero gdy rozwinie się w całym produkcie, pojawia się owocnia, czyli widoczne dla nas właśnie plamy. Wracając do tematu dokarmienia ptaków, słuchajcie, uważam, że niektórzy ludzie mają tak ogromną empatię do zwierząt, że po prostu przemówiłby do nich taki argument, nie przemówił do nich by taki argument, jak nie wolno. Natomiast zamiast tego można powiedzieć, że wolno, ale tylko kiedy na przykład przychodzą mrozy, przez długi okres są te mrozy razem, podkreślam, razem z dużą pokrywą śniegu, no i na pewno nie chlebem, czy też innymi przetworzonymi produktami, o czym w dalszej części audycji. No, pomijam fakt, że dokarmienie ptaków przez wyrzucanie ogromnych ilości chleba, czy też innych produktów w parkach powoduje wzrost populacji, no nie tylko gołębi, moi drodzy, nie tylko kaczek, ale też halo szczurów. One są naprawdę nam wdzięczne wszystkim za to, że właśnie wyrzucamy resztki, nie tylko chlebek, też jakieś tam kawałki kurczaczka, kosteczki przez okno, wyrzucamy kawałeczki szynki, bo przecież kotek się pożywi. Nie, no moi drodzy słuchacze, tym najczęściej żywią się szczury i sama widziałam na własne oczy, jak sąsiadka mojej babci wyrzuca przez okno, nie wiem co to było, jakieś resztki typu skrzydełko od kurczaka z rosołu, które zostało. Z kanału obok ulicy wychodzi szczurek, rozgania ptaszki i sobie po prostu to zabiera ze sobą do kanału. Także no, nie dokarmiamy, słuchajcie, tylko gołąbków, kotków, dokarmiamy też szczury, których tak też nie lubimy. No i ciągłe dokarmienie ptaków też powoduje oczywiście wzrost ich populacji. Populacji kaczki krzyżówki, populacji gołębi, które potem są obwiniane o zanieczyszczanie naszych miast. Zwierzęta te, mimo swojego sukcesu reprodukcyjnego, prawda, przypłacają to nienawiścią ze strony mieszkańców. Niejednokrotnie są celem przeganiania, czy też nawet strzelania z zabawkowych pistoletów, z których celują do nich oczywiście niedopilnowane dzieci. No musimy pamiętać, że szczególnie gołębie są zwierzętami, za których sukces rozrodczy odpowiadamy my. Są to zwierzęta udomowione, które zdziczały. Ich przodek niestety wyginął poprzez ucieczkę z ludzkich hodowli oraz łatwość do rozmnażania w miastach. Zwierzęta te, słuchajcie, w naturze oczywiście gniazdowały na półkach skalnych, jeżeli ktoś nie wie. No one zdecydowanie są w czołówce, jeżeli mowa o najliczniejszym gatunku ptaków też na świecie. A tymczasem mamy telefon. Tak, słucham, halo?
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Proszę pani, oj, ściszę. Proszę pani, jak uratować łabędzia, który nie ma skrzydła, płynie na wodzie, w tej chwili już wychodzi na brzeg kanału i ma wkoło siebie towarzyszki kaczki. Mhm. To jest widok niesamowity. Czy można było to gdzieś zgłosić?
Już pani odpowiadam na to pytanie. Bardzo serdecznie za nie dziękuję. Oczywiście jak najbardziej można to zgłosić. Najlepiej do organizacji, która zajmuje się właśnie ratowaniem zwierząt. Można to zgłosić do takiej organizacji jak Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Natomiast w Poznaniu zajmuje się tym ekopatrol Straży Miejskiej. Więc jeżeli będzie musiała pani poświęcić troszeczkę czasu, posiedzieć, że tak powiem, na telefonie, dodzwonić się do Straży Miejskiej. Najlepiej wiedzieć dokładnie wtedy trzeba, gdzie ten ptak się znajduje w danym momencie i po prostu to zgłosić. Natomiast nie wiem dokładnie, czy Straż Miejska lub też taki właśnie patrol odpowie na pani wezwanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ten ptak jest zdrowy, bo rozumiem, że jeżeli ta rana jest zaleczona, jeżeli nie jest zaleczona i widać, że ten ptak ewidentnie gdzieś tam coś mu się dzieje, to od razu dzwonić, powiedzieć, że tam ptak krwawi, że trzeba go odłowić. Wtedy oni przyjeżdżają. Ja jednokrotnie widziałam na szachtach, jak jakieś tam coś działo z jakimś zwierzakiem, to oni po prostu przyjeżdżają i pomagają, za co bardzo serdecznie od siebie dziękuję Straży Miejskiej w Poznaniu. I jeżeli pani ich zawoła, jeżeli ptak ewidentnie sobie po prostu nie radzi, to oni powinni przyjechać i tego ptaka po prostu zabezpieczyć i potem przekazać właśnie fundacji, która się nim zajmie. Natomiast jeżeli ptak sobie świetnie radzi, pomimo tego, że nie ma tego skrzydła, widzi pani go nie pierwszy raz, czyli od kilku tygodni już w tym miejscu, no to w tym momencie najprawdopodobniej być może taka Straż Miejska po prostu po niego nie przyjedzie, ponieważ twierdzą, że ptak sobie po prostu radzi, no i on i tak naprawdę zabranie go gdzieś do zamkniętego jakiegoś azylu, no może spowodować jeszcze większy stres, który sprawi, że to zwierzę po prostu odejdzie, ponieważ są to psychicznie bardzo delikatne ptaki. Także jeżeli on się dobrze tam czuje, to po prostu jeżeli by była ostra zima, duża pokrywa lodowa, po prostu go wspierać, obserwować go, no bo to są ptaki, które jednak na zimę odlatują i pewnie też o to pani chodzi, więc można też to podjąć jako argument w rozmowie ze strażą miejską. Słuchajcie, a tuż po krótkiej przerwie opowiem o tym, co się dzieje z ptakami, kiedy karmimy je cały rok.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o dokarmianiu ptaków. Czy wolno, czy nie wolno, czym wolno, a czym nie wolno. Mówiliśmy sobie już o tym, że pieczywem, zepsutym jedzeniem nie dokarmiamy. Teraz o tym, co się dzieje z ptakami, kiedy karmimy je cały rok, nawet jeżeli robimy to dobrze. O tym, czym karmić ptaki, jeszcze będę mówiła, także proszę się nie martwić. W każdym razie, dokarmianie cały rok niesie ze sobą zagrożenie, bo to nie jest tylko tak, że pomagamy, też to może mieć tworzyć różnego rodzaju problemy dla ptaków. Po pierwsze, ptaki w karmnikach, które są karmione cały rok, stają się łatwiejszym celem dla drapieżników. I niestety, gdyby to były takie drapieżniki jak pustułka, czy też drapieżniki naturalne dla naszego kraju, no to jak najbardziej to jakby, mimo że troszeczkę stwarzamy i można powiedzieć, robimy taki dodatkowy karmnik tylko dla tych większych ptaków, czy też i większych drapieżników, byłoby to okej. Natomiast niestety, przodującym drapieżnikiem jest u nas kot domowy, który nie powinien znajdować się na naszych ulicach, tylko powinien być z nami w domu przy kominku. Niestety to pokutuje. Druga sprawa jest taka, że ptaki są narażone na złe samopoczucie, bóle brzucha, apatię, przez co również stają się głównym daniem innych zwierząt. I tutaj mówimy o tym dlatego, że po prostu niektóre ptaki mogą być narażone przez to dlatego, że na przykład nasz karmnik nie jest do końca czysty, ponieważ go na przykład nie sprzątamy. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, absolutnie, proszę się tutaj nie sugerować. Natomiast jeżeli na przykład takiego karmnika nie posprzątamy, no to o czym jeszcze będę mówiła, to takie ptaki niestety są narażone na problem. Druga sprawa, że tutaj też mówię o tym w kontekście chleba, czy też innych resztek, które po prostu im nie są odpowiednim jedzeniem. Ptaki, które powinny odlecieć na zimę, tak jak na przykład łabędzie, kiedy mają dostateczny ilość pokarmu, decydują się, słuchajcie, zostać. I w tym momencie, kiedy przyjdą trzaskające mrozy, co prawda w zeszłym roku trochę tam tych mrozów było u nas, natomiast no to pierwszy raz od kilku lat. Natomiast gdyby faktycznie się pojawiły i my ludzie przestalibyśmy je dokarmiać, no bo zimno, szkoda wyjść i tak dalej, bo nie każdy, tak jak słuchacz, który przed chwilą do mnie zadzwonił w przerwie, nie każdy karmi ptaki w swoich prywatnych karmnikach i ma taką możliwość, za co ptaki są wdzięczne. Niektórzy na przykład regularnie chodzą w soboty, w niedzielę do parków, a jak jest tak duży mróz, jest ogromna pokrywa śnieżna i mamy taki park jak na przykład Szachty, gdzie tam nie do końca to jest odśnieżane, ponieważ chcą to zostawić jak najbardziej naturalne, ja to rozumiem, to jeżeli przyjdzie taka zima, kaczki nie przestaną przychodzić, łabędzie również, wróbę czy też sikory nie przestaną przychodzić i wtedy mogą umrzeć z wycieńczenia spowodowanego niespełnionymi poszukiwaniami oraz głodem. Ponieważ ptaki będą przeświadczone, że będą miały jedzenie w tym miejscu, gdzie zawsze się pojawia, no a człowiek nie przyjdzie, bo jest mu zimno. Więc tutaj trzeba być też konsekwentnym, jeżeli już te ptaki zimą dokarmiamy. Ptaki też są narażone na wcześniejszą śmierć związaną z zatruciami oraz nowotworami spowodowanymi złą dietą akurat tutaj. Co ptaki tak naprawdę jedzą jesienią i też zimą? Na drzewach są często owoce albo chociaż ich resztki. Jabłka, głuk, dzika róża, śliwki. W liściach i pod korą znajdują się owady, które przygotowują się do snu zimowego lub ten sen już zapadają. Na łąkach i przydomowych niepielonych ogródkach można znaleźć wiele nasion, szczególnie chwastów. Na polach znajdziemy resztki kukurydzy i innych zbóż. Poza tym na przykład sikory bardzo lubią się w pąkach liściowych i kwiatowych. liściowych. Kiedyś zaobserwowałam taką przepiękną modraszkę, która zjadała sobie pąki liściowe od wierzby. Ptaki wodne odfiltrowują wodę w poszukiwaniu pożywienia, także to nie jest tak, że one się niczym nie żywią. One po prostu sobie przefiltrowują, specjalnie tak mają zbudowane dzioby, żeby sobie odfiltrowywać wszelkiego rodzaju organizmy, które w tej wodzie żyją, zarówno fito, jak i zooplankton. Czy możemy całkowicie zaprzestać pomocy ptakom w miastach w trudnych warunkach pogodowych? No temat znowuż trudny. Może mówimy tutaj o doborze, o selekcji naturalnej. I czy można o niej mówić w świecie zmienionym przez człowieka? Co to jest ten dobór naturalny, czy też selekcja naturalna? No to jest jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej prowadzący do ukierunkowanych zmian w populacji, zwiększających ich przeciętne przystosowanie, czyli adaptacje do warunków środowiskowych poza okresem wybierania. Czyli jeśli ptaki nie są w stanie same znaleźć sobie pożywienia w środowisku, w którym żyją, to takie osobniki po prostu umierają z głodu, a przetrwają silniejsze, które są w stanie sobie poradzić, no i dadzą potencjalnie silniejsze i mądrzejsze potomstwo, które z takich przyczyn jak głód ginąć nie będzie. To będą po prostu przekazanie silniejszych genów. I tutaj ewolucja ptaków zajęła im wiele milionów lat. My ludzie, zmieniając drastycznie ich środowisko na przestrzeni ostatnich 1000 lat, zmuszamy je do tego, żeby zmieniały się wraz z naszymi osiągnięciami oraz poszerzającą się urbanizacją. Jest to niemożliwe, słuchajcie, by gatunki też ewoluowały tak szybko, ponieważ kiedy wytworzą jakąś adaptację, człowiek i jego technologie sprawiają, że może być ona już nieprzydatna po prostu. Na przykład budowanie przez ptaki gniazda w szczelinach budynków mieszkalnych. Kolejna sprawa to zniknęły pierwotne puszcze naturalne, też zakrzaczone dzikie łąki dostarczające zimowego pokarmu ptakom. W zamian zaoferowaliśmy niewiele, czyli lasy przemysłowe, pola uprawne, drogi asfaltowe, beton, przydomowe ogródki stanowiące nieraz jedyne źródło zieleni w miastach, co coraz częściej monokultura składająca się z trawnika, jednego gatunku rośliny iglastej, przetuje niestety. No i na polach i łąkach nie ma miejsca na rośliny dające jadalne z punktu widzenia ptaków nasiona, czyli chwastów, a współczesne lasy to tylko namiastka bogactwa gatunków dawnych pusz. No i niestety pokutuje też ciągłe właśnie ścinanie trawników. Boże, już naprawdę moglibyśmy na tą zimę część trawników zostawić, żeby były właśnie, żeby było jedzenie dla naszych braci mniejszych, dla naszych właśnie ptaków. No niestety argument selekcji naturalnej jest często używany przez osoby, które nie akceptują dokarmiania ptactwa w zupełności. Innym argumentem przeciwko jest to, że najczęściej w karnikach lub na nadbrzeżach pojawiają się ptaki wszystkim dobrze znane. Na przykład wróble, sikory, kwiczoły, kosy, kaczki, łabędzie. No a skoro dokarmianie ma być formą obrony, to po co dawać jedzenie tym najliczniejszym? No gatunki liczne i pospolite. Niestety mają to do siebie, że mogą przestać nimi być. Doskonałym przykładem jest wróbel, częsty gość karników. Miasto lub wieś bez wróbli jest niestety możliwe, bo ten liczny i popularny niegdyś ptak przeżywa kryzys związane między innymi z mniejszą dostępnością pokarmu zimą. Zdecydowaliśmy zatem, że dokarmianie jest w mieście potrzebne, natomiast tylko w ściśle określonych warunkach, których zaraz opowiem. Kiedy zatem zacząć dokarmianie i jak poprawnie dokarmiać? No, po pierwsze, dokarmiamy ptaki tylko wtedy, kiedy na dworze zapanuje naprawdę, słuchajcie, silny mróz z jednoczesnym pojawieniem się grubej pokrywy śniegowej. W przeciwnym przypadku dokarmianie nie jest potrzebne, bo może spowodować wcześniej przeze mnie wymienione problemy. Czyli ptaki wędrowne nie migrują. To jest najważniejsze. Jeżeli już to robiliśmy, róbmy to regularnie, aż do momentu, kiedy nastąpi ocieplenie. Dlaczego? No ponieważ ptaki mają świetną pamięć, kiedy nauczą się, że pokarm jest stale dostępny w jakimś miejscu, będą mnie odwiedzały i oczekiwały, że tam po prostu będzie. Kiedy nagle mimo mrozu przestaniemy je karmić, będą one na początku oczekiwały, tracąc ciepło, no a potem wyczerpane i w ogromnym stresie będą szukały innego miejsca do właśnie jedzenia. No niestety wykorzystają w ten sposób naprawdę spory zapas energii. No i dawajmy małe ilości naraz, żeby pokarm nie pleśniał, nie rozmiękał, nie gnił. Takie rzeczy tylko i wyłącznie spowodują, że nasze zwierzaki, nasze ptactwo dzikie, ale nasze, będzie po prostu cierpiało. Ptakom wodnym nigdy nie wrzucamy pokarmu do wody, słuchajcie, to jest podstawa, to jest bardzo ważne. W zamian za to kładziemy pokarmy na brzegu, najlepiej w miejscu osłoniętym, na tyle osłoniętym, by ptaki mogły bez problemu wzbić się w powietrze, gdy poczują się zagrożone albo odejść z powrotem, zwodować się. No i drobnym ptakom lądowym pokarm wsypujemy do karmnika, który powinien stać w miejscu z dobrą widocznością, tak by były one pewne, że w pobliżu nie ma zagrożenia, a w razie potrzeby by mogły łatwo uciec. No, w pobliżu powinno być drzewo lub też krzew, gdzie ptaki mogłyby się schronić i spokojnie zjeść większe kąski. I teraz to, co jest bardzo istotne, czyli co podajemy naszym pierzastym przyjaciołom i w jakich ilościach, ale o tym to już może po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy właśnie o dokarmianiu ptaków, jak poprawnie je dokarmiać. Powiedzieliśmy, że jeżeli już, no to tylko i wyłącznie w czasie właśnie bardzo silnych mrozów w mieście możemy ptaki dokarmiać. Oczywiście mrozów połączonych jednocześnie z grubą pokrywą śnieżną, więc teraz ptakom to dokarmianie potrzebne nie jest. Dlaczego? Dlatego, że na drzewach znajdują się owoce, jeszcze w liściach i pod korą mamy owady różnego rodzaju. Na łąkach znajdujemy wiele nasion, pąki liściowe, czy też różnego rodzaju inne po prostu jedzonka. Ptaki wodne na przykład odfiltrowują wodę w poszukiwaniu pożywienia. No i powiedzieliśmy sobie, że selekcja naturalna, czy też dobór naturalny, czyli mowa o tym, że ptaki jakby te silniejsze przeżyją, no nie możemy tego tak do końca w zmienionym przez człowieka świecie brać na poważnie, ponieważ ewolucja ptaków zajęła im wiele, wiele czasu, no a my ludzie po prostu co chwilę zmieniamy środowisko, na przestrzeni którego żyją nasze ptaki, dlatego stwierdzenie, że ptaki sobie świetnie same poradzą wtedy, kiedy na przykład faktycznie mielibyśmy duży okres z mrozami, z utrzymującą się długo właśnie tutaj pokrywą śnieżną, to jest niestety nieprawda, nawet te silne by miały duży problem. No i też powiedzieliśmy sobie o tym, kiedy zacząć dokarmianie, jak poprawnie dokarmiać, że ma o ilości na raz, że robimy to regularnie. Silny mróz z jednoczesnym pojawieniem się grubej pokrywy śniegowej to jest ten moment, kiedy zaczynamy. No i oczywiście w przypadku ptaków wodnych nigdy nie wrzucamy pokarmu do wody. Pokarm kładziemy na brzegu, a w przypadku maluszków, czyli małych ptaków lądowych, wsypujemy do karmnika. No a teraz o tym, co podajemy naszym pierzastym przyjaciołom i w jakich ilościach. Po pierwsze, musimy pamiętać, że większość ptaków ma swoje preferencje pokarmowe. W zależności od tego, co po prostu znajdzie się w naszych karmnikach, takie gatunki będziemy częściej gościć. A dlaczego tak się dzieje? No, niektóre nawet nie są w stanie strawić nie swojego w cudzysłowie pokarmu lub nie mają stosownych narzędzi, na przykład dzioba, żeby skutecznie się do niego dobrać. Sztandarowym ziarnem każdego karmnika powinny być nasiona słonecznika, które zaspokoi zarówno zdeklarowanych wegetarian, jak i tych, którzy wolą zwierzęce białko. Nawet ptaki, które normalnie nigdy po niego nie sięgają, na przykład strzygły, w końcu się przekonują. Najlepiej oczywiście łuskane, ponieważ ziarna stają się dostępne tylko dla ptaków, które mogą sobie z nimi poradzić, z tymi łupinami, chociażby wspomniane szczegóły. No i zdjęcie opakowania z nasiona zajmuje im nawet zajmuje im sporo czasu, nawet takim osobnikom, które mają ten dostosowany dziobek. No i pamiętajmy, że dni zimą są krótkie, a wspomniany czas jest dla głodnych ptaków czynnikiem krytycznym i może decydować o ich przeżyciu. Poza tym ptaki nie pozostawiają po sobie bałaganu w postaci sterty łupinek, które potem my oczywiście musimy posprzątać. Warto też sypać zboża dla sierpówek i małych ziarnojadów. Zapewniam, że mazurki, trznadle, dzwońce, gile czy też grubodziowy mają odpowiednie narzędzie, żeby sobie z nimi skutecznie poradzić. Z kolei ptaki zbożowe, płatki oczywiście zbożowe, tylko i wyłącznie suche, ale generalnie cieszą się słabym zainteresowaniem. Nie są polecane, tym bardziej, że łatwo zaśmiecają karmnik, słuchajcie. Szybko chłoną wilgoć, stają się tym samym łatwą pożywką dla grzybów i roztoczy, podobnie jak gotowany ryż. Dlatego tutaj wyprowadzam z błędu słuchaczka, która do mnie dzwoniła. Płatki i lepiej zamiast płatków sypać faktycznie zboże, które można kupić sobie na przykład w sklepie zoologicznym ekologicznym. Bardzo wiele też dyskontów teraz już ma tą półkę dla ptaków, gdzie można właśnie znaleźć różnego rodzaju zboża. Albo można kupić na przykład pokarm bez żadnych dodatków witaminowych dla papużek falistych. To też jak najbardziej prosto będzie tutaj pasowało wielu naszym ptasim przyjaciołom z karmnika. Czyli zobaczcie, raczej płatki zbożowe nie, bo generalnie po pierwsze cieszą się słabym zainteresowaniem, chyba że mówimy oczywiście o kaczkach. Łatwo zaśmiecają tutaj nam karmnik i szybko chłoną wilgoć, mogąc tutaj powodować jakieś pleśnienie, gnicie. Jabłko czy też gruszka, słuchajcie. Przecięte na pół lub w ćwiartkach z pewnością bardzo ucieszą kosy, kwiczoły, rudziki oraz drozdy śpiewaki, jeśli jeszcze nie odleciały. Nie pogardzą też nimi chociażby bogatki czy dzięcioły. Inne świeże owoce, na przykład śliwki, winogrona, wszelkie suszone jagody, a nawet rodzynki, które przed podaniem najlepiej namoczyć w wodzie, są chętnie jedzone przez sikor. Gotowane lub jeszcze lepiej parowane ziemniaki, buraki, marchew czy też pietruszka też się przydadzą, oczywiście w kawałkach. Na pewno uszczęśliwią zimujące w mieście kaczki, łyski, łabędzie, szczególnie gdy podamy je zamiast chleba. Z warzyw chętnie korzystają też kuropatwy, bażanty i tego typu ptactwo. Poza tym oczywiście orzechy, najlepiej włoskie, ponieważ są bardzo tłuste, czyli wysokokaloryczne, co się bardzo przydaje w przypadku właśnie niskiej temperatury. Mogą być też egzotyczne odmiany, byleby były po prostu odpowiednio tłuste i oczywiście, co podstawą jest, nie mogą takie orzechy być solone. No i jeżeli chodzi o orzechy włoskie, najlepiej je rozłupać chociażby na pół. Takimi orzechami będą się cieszyły na przykład gawrony i wszelkie inne krukowate. Siemielniane. Pamiętajmy jednak, że ono oznacza częstsze sprzątanie karmnika, prawda? No bo pobudza trawienie i też te kubki będą troszeczkę bardziej takie, można powiedzieć, kleiste. No i też rozwieszone kawałki zwierzęcego sadła, na przykład boczku czy też słoniny, oczywiście bez soli, zapewne skorzystają z nich nie tylko sikory, kowaliki i dzięcioły. Drobiny możemy też ukrywać na przykład w zakamarkach kory pnia drzewa lub też na końcach gałązek. Wdzięczne nam będą też takie ptaki jak pełzacze, mysie, króliki, raniuszki. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo ja to niejednokrotnie też obserwuję. Jeżeli zawieszacie już takie kawałki właśnie jakiejś słoninki, nie róbcie to na drucie. Nie róbcie tego, na drucie. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej, no chyba, że będziecie ten drut następnego dnia zbierać, bo jeżeli jest zimno, to sikory się bardzo szybko z tym rozprawią. Natomiast taki drut, jeżeli on spadnie, czy coś się takim ptaszkowi też, jeżeli on spadnie albo gdzieś tam zostanie zawieszony, na takim drucie może się ptak po prostu nogą zawiesić, a jeżeli on spadnie, to może się wbić w łapę jakiegoś po prostu przechodzącego zwierzęcia. Także dużo lepiej wziąć grubą igłę i po prostu się troszkę przemęczyć i przebić sznurkiem po prostu tą słoninkę, a nie robić wszystko na zasadzie leniwca, tak? Nie chce mi się, więc mam gruby kawałek druta, z jednej strony wbiję na zasadzie haka, a w drugiej zawieszę na drzewie. O nie, tak nie robimy, moi drodzy. I ostatnia sprawa to kule, które możemy kupić w sklepach zoologicznych, ewentualnie zrobić samemu. Jest wiele przepisów w internecie. Jaki jest minus kul? Ano takie, że z reguły mają one taką siateczkę. Najczęściej jest to kolor zielony tej siateczki i ta siateczka zostaje, bo mało osób po prostu przychodzi, żeby ją zebrać, bo mają wrażenie, a dobra, będziemy to zawieszać, a potem to już, no to jest tylko kawałek siateczki. Nie, moi drodzy, to jest plastik. Dlatego tutaj mój apel też do wszelkich dyrektorów, czy też może nie dyrektorów, a jakichś nauczycieli, organizatorów przede wszystkim wycieczek takich właśnie zimowych, czy to z przedszkola, czy to ze szkół, bo niejednokrotnie też widziałam takie akcje, czy to na przykład jakiś harcerzy, gdzie wieszali właśnie takie kule i potem te siatki po jakimś czasie po prostu zostawały. Nikt nie przychodzi już, nauczyciel. Nauczyciele powinni zaznaczyć, że będzie druga wycieczka, na której będziemy szukali tych siateczek, które zostały. Bo jeżeli mam takie osoby, mają wrażenie, że ten plastik, ktoś inny pozbiera, bo oczywiście, że ja zbieram, chcę to robić, ale to jest tylko jeden park, tak? Jeżeli mamy kilkanaście parków w Poznaniu, i z tylko jednego będę ja te rzeczy zbierała, a z innych nikt nie pozbiera. To słuchajcie, raz jak byłam właśnie jednym z, widziałam niestety już martwą sikorkę, która się po prostu zaplątała w takiej siateczce po kulach. Właśnie dla ptaków. Dlatego mój apel, proszę, żeby każdy, nie tylko zorganizowane grupy, każdy, kto taką siateczkę z jedzonkiem zawiesza, takie kule, żeby po prostu przyszedł, obserwował po jakimś czasie i zabierał tą siatkę, kiedy ta kula już jest malutka lub też już tam niczego w środku nie ma, żeby żeby ptaków nie krzywdzić. Poza tym inne zwierzęta mogą to na przykład zjeść, mogą też się inne zwierzęta na dole zaplątać, w jakieś wiewiórki, czy też inne drobne ssaki. Także jest to po prostu zagrożenie. To jest kolejny plastik w środowisku. Kolejna sprawa, o której już mówiłam. Higiena karmnika ma ogromne znaczenie dla ptaków. Powinien on być przez nas regularnie czyszczony. Należy pamiętać, że ptaki nie są świadome tego, kiedy wydalają. W związku z czym będą robiły to nawet do karmnika, tracie jedzenie i nie może być to przez nas brane jako jakaś niesubordynacja, nieprzyjemność czy coś. Ptaki chore są w tym momencie rezerwuarem, słuchajcie, pasożytów. Pasożytów wewnętrznych, mikrobów, które mogą być bardzo łatwo połknięte z pokarmem przez inne ptaki. Dlatego tak ważne jest, by porcje były małe. To jest to, o czym mówiłam. Tak, aby zwierzęta najadły się i odleciały, zanim zdążą się po prostu wypróżnić na resztki, które zostały w karmniku, lub chociaż nie pozostawiając po sobie dużej ilości odchodów. Karmnik dokładnie czyścimy przynajmniej raz na tydzień, podczas gdy ewentualne resztki pokarmów usuwamy codziennie wieczorem. Pamiętajmy o własnej higienie i sprzątajmy tylko i wyłącznie przy użyciu rękawiczek jednorazowych. Teraz w dobie pandemii tych rękawiczek pewnie u Was w domu jest mnóstwo. Oczywiście maseczkę też możecie dla pełnej higieny w tym momencie założyć. Naturalne, słuchajcie, metody dokarmiania, o czym bardzo chcę wspomnieć, czyli sadzenie odpowiednich roślin w ogrodach. Największym rejem dla ptaków w miastach są moim zdaniem ogródki działkowe oraz ogrody botaniczne. Są one bogate w rodzimą florę, której urodzaj gatunków zapewnia ptakom jedzenie na większość zimy. Może nie tylko w rodzimą, prawda, no bo jeżeli mówimy o ogrodzie botanicznym, gdzie jest dużo gatunków z różnych części świata, no i ogródki działkowe, na której też możemy je znaleźć, no to możemy znaleźć inne gatunki, no ale wiadomo, o co chodzi. No bo niestety ludzie posiadający domki jednorodzinne, wiedzeni estetyką, chęcią dogonienia sąsiadów i finezji swoich ogrodów, często nie myślą o braciach mniejszych. Coraz częściej w ogródkach wyduje się tuj i innych nierodzimych iglaków, stanowiących nieswoisty mur oddzielający ogród od spojrzeń obcych ludzi oczywiście. Na trawnikach nie pojawia się praktycznie nic poza samą trawą, no i jest ona bardzo regularnie koszona. Z ogrodów znikają chwasty, które są źródłem nasion. Znikają też drzewa owocowe, no bo przecież śliwa, czy też jabłko, wiśnia przede wszystkim. Problem, prawda? Bo trzeba posprzątać gnijące owoce i wiśnie. No i też rośliny właśnie typowo liściaste. Ile tych liści, Jezus Maria, trzeba sprzątać, prawda? No znikają też drzewa owocowe, bo przecież właśnie tutaj też one brudzą na przykład, bo mogą, nie wiem, spadać te owoce gdzieś na samochody. Rodzime drzewa liściaste, takie jak jarząb pospolite, dzika róża, głuk, też nie są mile widziane, rosną duże, trzeba po nich sprzątać liście, resztki owoców i tak dalej, i tak dalej. No i często zamiast trawników pojawiają się wysypane kamieniami alejki, z pomiędzy których nieśmiało wystają drobne, karłowate iglaki. Jakie gatunki w takim razie możemy sadzić, albo pomóc ptakom? Wystarczy naprawdę, że każdy z nas sadzi jedną taką roślinę albo przed swoim blokiem, jeżeli jest miejsce, jeżeli jest na to zezwolenie, albo na swoim ogrodzie. Oprócz wspomnianej wcześniej jarzębiny, głogu, róży, świetnym źródłem pokarmu dla ptaków są takie drzewa jak na przykład dereń właściwy, bezczarny, bezkoralowy, kalina koralowa, tarnina. No to są piękne też rośliny, które naprawdę możemy potem obserwować, jak kwitną, jak mają piękne owoce. Dereń właściwie zresztą jest też dla nas jadalny, więc też możemy sobie go pozbierać. No i pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Nie dokarmiamy ptaków chlebem. Dotarliśmy do momentu, w którym czas się zmierzyć. Odpowiedzą na pytanie jeszcze raz, czy można podawać chleb biały, razowy, no bo niektórzy mówią, że można razowy na przykład, nie? Czy też orkiszowy. Nie polecam karmienia, słuchajcie, ptaków żadnym z nich. Właściwości odżywcze chleba z punktu widzenia ptaków są mizerne. Na domiar złego większość z powszechnie dostępnych dzisiaj rodzajów pieczywa są produkowane z mocno przetworzonej mąki, z dużymi ilościami soli, konserwantów, wszelkich ulepszaczych. Wszystkie te substancje są zaprzeczeniem odpowiedzialnego dokarmiania ptaków. Dodatkowo nie zapomnijmy, że taka uboga dieta powoduje wiele chorób, między innymi wspomniane na początku audycji zespół anielskiego skrzydła. No, tak samo jak i człowiek, ptaki są złożonym organizmem, a więc ich dieta powinna być jak najbardziej zróżnicowana i naturalna. Człowiek, którego dieta przez dłuższy czas składałaby się z pieczywa, też trafiłby po prostu w pewnym momencie do lekarza. Mówię tu oczywiście o takiej diecie typu 70-80% chlebek. No to raczej tutaj za długo byśmy nie pożyli w zdrowiu. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli już chcemy dokarmiać, muszą być spełnione warunki takie jak temperatura grubo poniżej zera oraz jednocześnie długo utrzymująca się pokrywa śnieżna. Dodatkowo pamiętajmy, żeby miejsce dokarmiania było czyste. Ptaki wówczas dokarmiamy regularnie, by nie musiały szukać pokarmu w innym miejscu. No i do dokarmiania używamy nasion oraz gotowanych warzyw i pokrojonych owoców. No i dla ptaków wodnych to jedzenie wysypujemy na brzeg. Nigdy nie wrzucamy do wody. To już wszystko na dzisiaj. Było konkretnie, było dużo informacji. Mam nadzieję, że Wam się ta audycja podobała. Ja zapraszam na moją stronę na Facebooku Psykotyjne Kłopoty, gdzie też znajdziecie dużo informacji. No i na następną audycję zapraszam jak zwykle po 8 oraz na drobne pigułki, które pojawiają się tak naprawdę w każdy poniedziałek, w środę i piątek po godzinie 11.20. Pozdrawiam Was i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.